Od kilku dni Polska żyje ucieczką sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś, sędziego, który właśnie za rządów PiS zrobił największą karierę. Prokurator Ewa Wrzosek zwraca uwagę na to, że za sprawą pisowskiego zdrajcy kryje się cała siatka powiązań ze Wschodem. Skąd taka miłość do Rosji u katolickiej elity? Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tej zdrady? Dziś także o machlojkach w Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i wizycie Xi Jinpinga we Francji. Pytanie, co wyniknie ze współpracy z komunistycznymi Chinami? Czekam na Wasze głosy. To jest program Idź Pod Front na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Minęła godzina 13. Jest czwartek, a my od poniedziałku żyjemy ucieczką sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś. Hashtag pisowski zdrajca króluje w internecie. My dziś zajmiemy się tą sprawą trochę szerzej. Porozmawiamy o tym, dlaczego katolickie elity w Polsce tak ciągnie do Rosji. I już teraz Was zachęcam do odpowiedzi na te pytania. Mamy dla Was nagrody za najciekawsze odpowiedzi. Czeka na Was książka Rewolucja Jezusa Joe Łosiaka, a ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witaj.
Witam Ciebie, witam Państwa i cieszę się, że dzisiaj odejdziemy od takich bieżących tematów, bo temat jest, tak jak powiedziałaś, od poniedziałku
dzisiaj
gorący.
Dzisiaj w Sejmie też jest
sprawozdanie, no ale tam już nic nowego się wielkiego nie dowiemy, ale warto właśnie zadać sobie kilka fundamentalnych pytań i właśnie na taką rozmowę Was zapraszamy.
No to w takim razie ja Ciebie na początku zapytam, jakie masz na to dowody, że katolickie elity w Polsce ciągnie do Rosji?
No, wystarczy prześledzić naszą historię. Przecież Targowica, to jest takie już hasło, niewielu młodych ludzi wie, co to była Targowica. Ogólnie to był sprzeciw przed Konstytucją 3 maja. Konstytucja 3 maja była wzorowana na konstytucji protestanckiej, amerykańskiej, także te elity, które chciały odbudować Polskę, to nie były elity katolickie, raczej to byli masoni, różni wolnomyśliciele, ale też właśnie polscy patrioci, którzy chcieli zbudować polskie państwo nowoczesne, na wzór państwa protestanckiego, państwa wolności religijnej, państwa amerykańskiego. Wtedy magnaci i szlachta, tacy właśnie ultrakatolicy, przywiązani do Rzymu, do dogmatów, do tradycji, do tej pobożności takiej ludowej, katolickiej, stwierdzili, że przed tą zgnilizną tej nowoczesności jedyną, najlepszą obroną będzie caryca rosyjska, ogólnie imperium azjatyckie Rosji. I zdradzili Polskę, poprosili o interwencję właśnie Rosję, żeby zniszczyć Konstytucję 3 maja, żeby zniszczyć te siły, które chciały zbudować tu świeckie państwo, mówiąc językiem współczesnym.
Zaczęło się od historii, oczywiście to jest bardzo cenna perspektywa, ale chciałam Cię zapytać konkretnie o władze pisowskie, bo to rozumiem głównie, jeśli mówimy o katolickich elitach. Masz na myśli o katolickie elity, jeszcze Cię dopytam, ale jeśli chodzi o władzę PiSu, te 8 lat, jakie są takie największe dowody na to, że jednak ich ciągnęło do Rosji? No bo przecież ktoś mógłby powiedzieć, PiS raczej kojarzyło się wcześniej z tymi hasłami antykomunistycznymi, z solidarnością, z walką właśnie z komuną, a tutaj jest teza, że PiS ciągnie do Rosji.
Rzeczywiście jest po pierwsze wiele pozorów i to można powiedzieć już o czasach lat 80. o solidarności. Tam też było wiele pozorów, agentów, działań takich, które wyglądały na prozachodnie, a w rzeczywistości były bardzo mocno prowschodnie. Cała działalność hierarchiów katolickich, tak można ją odczytać. Ale jeśli chodzi już o rządy PiS, o teraźniejszość, to ja zawsze przestrzegałem, że oni będą zmuszeni pewną sytuację sytuacją i wewnętrzną, że Polacy jednak orientują się w większości na Stany Zjednoczone, na Zachód, a nie na Rosję, oraz sytuacją geopolityczną, że pieniądze idą właśnie z Unii Europejskiej, uzbrojenie z NATO i tak dalej, no to elity pisowskie będą musiały grać, przynajmniej tak dla pozoru, dla podpubliczkę, takie elity zachodnie, nie? Że one chcą nas prowadzić w kierunku Stanów Zjednoczonych, sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i ogólnie ku Europie, ku Zachodowi, nie? Ale widzieliśmy wiele dowodów, że rzeczywistość jest inna. I ja przestrzegałem od początku, że katolickie elity zawsze ciągną do Moskwy. Dlaczego? No to jeszcze możemy dalej podyskutować. I czekamy też na wasze głosy.
Zachęcamy was, może też nie zgadzacie się, uważacie, że katolickie elity ciągną do Zachodu.
Wiecie, dowody są tak jasne, że nie ma się z czym nie zgadzać. Bardziej należy szukać przyczyn. Po pierwsze, dlaczego tak jest i jak to uleczyć.
Do tego, dlaczego...
I jak to uleczyć.
Jeszcze przejdziemy, ale chciałam cię zapytać, bo być może właśnie oglądają nas osoby, które sympatyzują dzisiaj z PiS-em, no i nie zgadzają się z tą tezą.
Kiedy Polska miała się stać takim, można powiedzieć, zastępcą Niemiec w Unii Europejskiej, nie? Kiedy taka geopolityczna rola miała się przenieść z Berlina do Warszawy, gdzie na przykład w 2018 roku została zwołana taka międzynarodowa konferencja poświęcona pokojowi na Bliskim Wschodzie, nie? I Polska została wybrana jako właśnie to państwo, które takie, które jest związane z Zachodem, ale jednocześnie ma dobre więzi z krajami arabskimi i tu może być taka konferencja zrobiona. Izrael się zgodził, państwa arabskie się zgodziły, znaczy Stany Zjednoczone jako inicjator tego też się zgodziły. Wszystko było fajnie, a co zrobił wtedy Ziobro? I Kaczyński mu nie przeszkodził w tym. Ziobro z Jakim i paroma przydupasami zrobili wojnę dyplomatyczną z Izraelem w tym samym dokładnie czasie, nie? Aż potem Stany Zjednoczone musiały studzić obie strony, bo naprawdę to się zaczęło wymykać poza kontrolą. Oczywiście Rosja, jak wiemy, zacierała ręce. Potem drugi taki bardzo ważny, symptomatyczny wręcz skandal, to kiedy Putin szykował inwazję na Ukrainę, zwołał Xi Jinping do Pekinu przywódców świata, żeby uczcić zimową olimpiadę. Pamiętacie, wszyscy przywódcy świata zachodniego zbojkotowali. Oczywiście przyjechał najbliższy sojusznik Xi Jinpinga, komunisty, mordercy chińskiego, czyli Putin, morderca rosyjski. I kto? Delegat PiS-u. Prezydent Duda. Zaraz potem mamy konferencję, czy obok tego, o tak mówiąc precyzyjnie, bo to trochę wcześniej się odbyło, mamy konferencję w Budapeszcie, gdzie Orban, który zaczynał, tak można powiedzieć, jak Solidarność i naprawdę początkowo wyglądało, że to jest, może nawet był polityk prozachodni, prowolnościowy, w ostatnich latach odwrócił się całkowicie w kierunku Putina. I co robi PiS kilka miesięcy przed wojną? Cała elita PiS-u wspiera współpracę z Orbanem. Kaczyński do spółki z Morawieckim robią w Warszawie zlot zwolenników Putina z całej Unii Europejskiej. Nie? Czyli takich kolejnych rzeczy, teraz znowu przecież elita pisowska pojechała do Orbana i tam na wszystkich słupach wisiał Morawiecki, no dokładnie jego plakat, jak on krytykuje właśnie Unię i popiera ten kierunek Orbana pro Moskwa, nie? Także
Odnośnie Budapesztu premier Donald Tusk napisał na platformie X: wygląda na to, że zamiast drugiego Budapesztu w Warszawie wyszedł im zwykły Mińsk.
To odnośnie zobaczcie prorocze słowa Tuska.
Kaczyńskiego, ale odnośnie Donalda Tuska, tu chciałam też cię zahaczyć, no bo od razu, kiedy ja myślę o tej przyjaźni z Rosją, to mimo wszystko przychodzi ten obraz, tragiczny obraz, kiedy Donald Tusk ściskał się z Putinem i to po katastrofie smoleńskiej. Także tu też mogą być argumenty z drugiej strony, że nie tylko PiS, te przykłady, które podałeś, ale również środowisko Platformy Obywatelskiej również ciągnie do Moskwy.
A pamiętasz w tamtym czasie, jaki był, że tak powiem, klimat duchowy Platformy Obywatelskiej? właśnie w tamtych latach 2007, 8, 9. Przecież Donald Tusk i szefowie Platformy Obywatelskiej robili sobie rekolekcje w Krakowie u kardynała Dziwisza. Mówiono wtedy, że mamy dwa ośrodki kościelnej władzy, ośrodek krakowski zespawany z Platformą Obywatelską, nie? Czyli też katolicki, tylko taki troszeczkę, jakby to powiedzieć, może bardziej liberalno otwarty. I drugi ośrodek, taki bardziej rosyjsko-konserwatywny, no to był ośrodek toruński. Także obie te partie, obie elity tych partii, zarówno PiSu, jak i Platformy, były silnie związane i współpracowały wręcz obelżywie, tak ostentacyjnie zewnętrznie, z Kościołem rzymskokatolickim. To dopiero zmiany ostatnich lat spowodowały, że Platforma, może jeszcze nie jeśli jako formacja, ale część liderów Platformy zaczęła widzieć, że Kościół katolicki jest wrogiem polskości i zaczęła to mówić oficjalnie, że i cały, można powiedzieć, cała ta koalicja 15 października przesunęła się w tym kierunku, żeby odspawać Kościół katolicki od wpływu na władzę w Polsce, nie? Ale ten okres putinowski to przecież był okres katolicki Platformy Obywatelskiej. Tutaj także tu się nic nie zmienia.
Prorosyjskie wypowiedzi Radosława Sikorskiego myślę, że są powszechnie znane, ale czy to też nie jest jakieś takie może bardziej twoje marzenie niż rzeczywistość, że Platforma Obywatelska zaczyna się uniezależniać od Kościoła katolickiego?
Czy to jest moje marzenie? Moje marzenie jest, żeby się Polska, a nie tam Platforma, uniezależniła od Kościoła rzymskokatolickiego. Bardziej nie nazywałbym tego nawet Kościołem, bo to z Kościołem Jezusa Chrystusa nie ma nic wspólnego. To jest, oni Jezusowi ukradli, można powiedzieć, nazewnictwo i tylko taką wspólnotę z Jezusem mają. Także moim marzeniem jest, żeby Polska rzeczywiście wyszła spod tej zgubnej kontroli dziś Watykanu, wcześniej Rzymu, czyli hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego i żeby przeszła do koalicji państw zachodnich, czyli państw protestanckich, bo cały Zachód to są państwa protestanckie. Tam oczywiście niektóre państwa katolickie się dołączyły do tej protestanckiej koalicji państw Zachodu, ale jeśli chodzi o taki wymiar ideowy, to Zachód równa się protestantyzm, czyli właśnie to biblijne chrześcijaństwo, o którym my mówimy w Polsce i marzymy, żeby w Polsce ono rzeczywiście znowu odżyło, tak jak w XVI złotym wieku.
A ty zostałeś za rządów PiS-u wskazany, między innymi za krytykę prezydenta Dudy i dogmatów Kościoła katolickiego. No ale z drugiej strony no już władza koalicji 15 października rządzi kilka miesięcy i nic w twojej sprawie się nie zmieniło.
To pokazuje tylko, jak wielowiekowe i głębokie są wpływy hierarchów czy zbrodniarzy z Kościoła katolickiego. Wczoraj mówiliśmy o temacie pedofilii, że w sprawie ofiar księży, zbrodniarzy i biskupów, którzy ich kryli, przenosząc z parafii na parafię, też nic się nie zmieniło. Czyli to są dużo grubsze, poważniejsze tragedie, bo tam przecież i samobójstwa, czyli pozbawienie kogoś życia, przecież te afery w Sosnowcu, gdzieś tam wyrzynają nawzajem ci księża, różne takie rzeczy robią, ciężkie narkotyki i różne tego typu no, przestępstwa. Tutaj dalej no, prokuratura, sądy są opieszałe, że ta mafia katopatokomuny, mafia katolicka, mafia Kościoła rzymskokatolickiego tak gęsto oplatuje wszystkie instytucje życia publicznego, że nawet ten wielki zryw Polaków, którzy jasno powiedzieli, szczególnie młodzi Polacy, chcemy na Zachód, chcemy do wolności, to on jeszcze nie przerodził się w zmianę instytucji państwa polskiego na poziomie powiatowym. I dlatego Bodnar, Tusk i inni siedzą cicho w sprawie mojego procesu, bo nie chcą zadzierać z klerem katolickim. Oni jeszcze nie wiedzą, jeszcze nie mają jasnych symboli, sygnałów od społeczeństwa. Wczoraj mówiliśmy tutaj zarówno z mecenasem, jak i z ofiarą tych zbrodniarzy, pedofilów katolickich i tu pastor protestancki. Mówiliśmy jednym głosem. Nacisk opinii publicznej. Czyli władza musi zobaczyć, że Polacy już otworzyli oczy. Dopóki się to nie stanie, oni dalej będą po cichu robić interesy z klerem katolickim.
I w tym momencie przerwiemy naszą dyskusję, ponieważ w podobnym temacie wczoraj wypowiedziała się prokurator Ewa Wrzosek. Pokażmy fragment wywiadu z nią właśnie o stanie polskiego sądownictwa i prokuratury.
Prokuratorzy i sędziowie to jest wypadkowa całego społeczeństwa. Czyli jesteśmy takimi samymi ludźmi, obracamy się w tych samych rejonach, co obywatele, co wszyscy my. I teraz czym to spuentować? Tym tytułem wywiadu, którego udzielił kiedyś właśnie generał Pyter. Rosja już tu jest. Ja myślę, że zbyt długo ignorowano, ale ignorowano w sposób, mam wrażenie, zupełnie celowy i umyślny. Doniesienia czy pana redaktora Piątka, czy pana redaktora Rzeczkowskiego. Wpływy rosyjskie, ta wojna hybrydowa trwa w Polsce od wielu lat. Nie tylko w Polsce, to jest cały zmasowany jakby atak hybrydowy na Unię Europejską. Natomiast to nasze służby, nasza prokuratura, nasze sądownictwo ignorowały ten problem, bo taki był przekaz z góry. My uznawaliśmy, że nie wiem, jeżeli mamy do czynienia z demaskowaniem siatek szpiegowskich, czy na Słowacji, czy no nie śledzę tych doniesień na bieżąco, ale ciągle w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o właśnie agentach rosyjskich ujawnianych w różnych krajach europejskich, no to przecież Polska nie była wyjątkiem, tylko że nasze służby tym się nie zajmowały, bo były upolitycznione, bo cele, które miały realizować, szły z góry właśnie od polityków, od Zbigniewa Ziobry, od Jarosława Kaczyńskiego, stąd ta słabość służb. I jeszcze ostatnie zdanie, bo też docierają do mnie takie głosy, że no przecież już od jakiegoś czasu mamy nowe służby, tak? Znaczy nic, proszę Państwa, bardziej mylnego. Zmieniło się co najwyżej parę osób, natomiast całe to sedno, tak jak w prokuraturze, tak w sądach, to są te same osoby. Ja idąc korytarzem w prokuraturze widzę te same osoby, które jeszcze parę lat temu pełniły funkcje kierownicze, teraz bardzo dobrze się mają, tyle że zostały z tych funkcji kierowniczych zdjęte, natomiast one nadal pracują, nadal mają dostęp do różnego rodzaju informacji, nadal wpływają na tok postępowań, więc tak naprawdę realnej zmiany nie mamy już.
Całość wywiadu z prokuratorem Wrzosek, polecam tę rozmowę na kanale Kuby Wątłego na YouTubie, ale tutaj rzeczywiście no, można powiedzieć takie trochę gorzkie słowa ze strony prokurator Wrzosek, która jest wewnątrz tego systemu prokuratorskiego i sędziowskiego, że realnej zmiany tak, nie ma, to że jest bardzo... pozostały te same osoby, że tak naprawdę niewiele się zmieniło, chociaż już no, mamy pół roku nowej władzy.
Ten prokurator, który w Lublinie zasłynął tym garażem, gdzie nielegalnie trzymał akta i wstrzymywał różne sprawy, a z kolei ścigał ludzi niewygodnych dla PiS-u, między innymi mnie, dalej pracuje, dalej bierze pensję pewnie około 20 tysięcy. Zobaczcie, że ten sędzia zdrajca, który uciekł na Białoruś, to do 10 maja ma urlop, bierze wypłatę. Dopiero teraz zaczynają się tam ogarniać i jakoś go no, tam...
Właśnie jak oceniasz postawę nowej władzy?
Nie no, nowa władza...
To sprawy Szmyta.
Działa zdecydowanie zbyt powoli. To, że działa, to jest dowód, że on uciekł. Oczywiście niektórzy powiedzą, że uciekł, bo to było wygodne dla Rosji, bo trzeba wziąć pod uwagę, jaki to jest okres. To są święta prawosławne rosyjskie. On ogłasza w drugi dzień świąt prawosławnych wielkanocnych. To jest ten czas, gdzie Rosja świętuje zwycięstwo nad Hitlerem 9 maja, nie? Czyli to jest w tym właśnie okresie.
A
czyli
Rosja z jednej akurat no, przywiązuje dużą wagę do symboli.
Tak?
Do symboli
dodatku. Czyli z jednej strony no, to jest takie pokazanie, że prawosławie góruje nad zachodnią Europą, nie? To święta prawosławne i tu Polak, no tam być może etnicznie, to ja nie wiem, kim on jest, bo trzeba pamiętać, że Rosjanie zostawili tu kilkadziesiąt tysięcy Azjatów, którzy mówią po polsku, wyglądają po trochę jak Polacy, mają polskie obywatelstwa, skończyli polskie szkoły, wychowywali się w polskim środowisku. O tym trzeba pamiętać, także ja nie znam znam tu dokładnie historii tego osobnika, ale to, że on już z tą wstążką świętego Jerzego paraduje, to pokazuje, że on się z serca utożsamia z matuszką Rasiją. Także nie wiadomo, czy też nie są to jakieś głębsze, wcześniejsze związki pokoleniowe. Nie wiem tego. Także Rosja przywiązuje wagę do świąt, symboli i to są święta prawosławne i on wtedy tutaj z wrogiej Polski, z wrogiego NATO przechodzi ten człowiek. Dalej, no, Putin nie bardzo ma się czym pochwalić na Dzień Zwycięstwa. Stąd będzie bardzo mocno w najbliższych dniach jeszcze rozgrywał to propagandowo, tego szpiega swojego, żeby pokazać jakiś przynajmniej no, mizerny, ale jednak triumf nad Zachodem. Także to jest ten czynnik, dla którego go wezwano do Moskwy, znaczy no, przez Mińsk oczywiście, ale wiadomo, że to jest bezpośrednio rosyjska agentura. Być może Białorusini byli jakimiś tam pośrednikami w werbunku, ale to nie ma istotnego znaczenia. Drugi taki czynnik, no to być może rzeczywiście służby koalicji 15 października zaczęły już coś robić. Czyli mówię, z jednej strony działają zbyt wolno, tak jak zapytałaś, w moim odczuciu, zresztą mecenas Giertych, pani prokurator Wrzosek, no to są ci ludzie w Polsce i jeszcze wielu innych oczywiście, którzy mówią, że to jest za wolno. Powinna być opcja zerowa, powinna być mała Norymberga dla pisowców od razu.
Sędzią?
Od razu wszystkich tych, którzy budowali, to mecenas Giertych już to, że tak powiem, przedstawia w formie szczegółowej, że trzeba było wszystkich, którzy byli filarami władzy pisowskiej, natychmiast odsunąć od wszystkich tajemnic, od wszystkich urzędów, zdelegalizować PiS jako organizację przestępczą, stąd mówię o małej Norymberdze, i objąć poważnymi śledztwami kontrwywiadowczymi wszystkich aparatczyków PiSu. Wszystkich. To jest dużo roboty, dlatego mówię, że tu nawet zwykła prokuratura sobie nie poradzi. Tu trzeba byłoby powołać coś na wzór tej małej Norymbergi, wytypować tych do zatrzymania, czyli tych, którzy mają najwięcej za uszami, mogą uciec, bo nakradli najwięcej, czy istnieje podejrzenie, że byli agentami sowieckimi, rosyjskimi, bo w przypadku Szmyta bardzo łatwo było namierzyć to, że on jest wrażliwy agenturalnie, bo widać, że jego życie erotyczne było całkowicie niekontrolowane. Nie? On poznał tą panią, z którą uprawiał te działania hejterskie na portalu randkowym, a innej dziennikarce jakieś tam obsceniczne propozycje seksualne wysyłał. Sędzia, rozumiecie? I to jeszcze cały czas awansowany przez pisiorów w górę. Nie? To on został no, nie skazany za ten stalking, ale dostał naganę za te obsceniczne różne propozycje, które... Czyli widać, że człowiek... kompletnie nie kontrolujący rozporka, bo to jest takie trzy metody werbunku. Tam worek, korek i rozporek, tak mówią ci przedstawiciele służb. Worek, no to są pieniądze. Rozporek, no to wiadomo, nie umiejętność zapanowania nad reakcjami, zachowaniami seksualnymi i tu zarówno homo jak hetero, akcjach Jacynt i tak dalej. I korek, no to alkoholicy, czyli ludzie uzależnieni od różnych, dzisiaj to się, kiedyś to był głównie alkohol, dzisiaj to jest szersze. Także widać było, że ten człowiek ma nieuregulowane życie seksualne, czyli pod tym względem jest gotowy na werbunek, że coś bardzo dziwnego z jego workiem się dzieje, czyli z pieniędzmi, bo jeszcze w latach tam 2017 to on posiada mieszkanie, część domu, którego odziedziczył, a zaraz potem przestaje posiadać wszelkie nieruchomości. Nie ma niczego, jak gdyby sędzia, który dostaje około 20 tysięcy na rękę, nie ma żadnego majątku, a ma długi na 600 tysięcy w polskich bankach. Nie? To wiecie, no to już rozporek i worek, to już jest agenturalność na 100%, że on będzie obiektem werbunku agenturalnego. A zobaczcie, jeszcze do tego jeździ oficjalnie w czasie wojny, jeździ praktycznie do Moskwy, czyli do Białorusi. W czerwcu zeszłego roku sędzia Schmidt publicznie, nie tam, że po kryjomu, wyjechał na Białoruś i spędził tam kilka dni. Być może zawiózł część urobku, być może dostał wytyczne, w jaki sposób pisma, niektórzy tu sugerują, że był wysłannikiem, właśnie oficjalnym wysłannikiem Kaczyńskiego, jak Rosja by zareagowała, gdyby wariant siłowy wprowadzić w Polsce. Czyli nie wybory te 15 października, bo już PiS widział, że jest wątpliwe zwycięstwo, tylko żeby wprowadzić rozwiązanie siłowe jakieś, nie dopuścić do wyborów, żeby junta ta katolicko-komunistyczna dalej pisowska rządziła w Polsce. Także tego też wariantu nie można wykluczyć. Dlaczego? On miał zgodę na wyjazd do państwa, w którym jesteśmy praktycznie w stanie wojny. A on ma dostęp do najwyższych tajemnic państwowych. Decyduje, kto ma certyfikaty NATO, poznaje życie osobiste wszystkich sędziów i tak dalej, i tak dalej. Tak wysoko PiS go wyniósł w tej hierarchii. I on jedzie do państwa, z którym toczymy wojnę. Albo ślepota kompletna służb pisowskich, albo on jedzie jako wysłannik Kaczyńskiego.
Mamy właśnie informację, że immunitet sędziego Szmyta został uchylony.
No na pewno się tym zmartwił.
No tak, on jest w tym momencie już poza granicami Polski. Rzeczywiście no, smutna taka konstatacja, że te działania koalicji 15 października są no, bardzo spóźnione w przypadku Szmyta, ale to końcowe pytanie w tym wątku. Czy myślisz, że teraz ta afera, no taki policzek w twarz, no porażka też wizerunkowa dla koalicji 15 października, czy myślisz, że coś zmieni faktycznie w ich postawie do rozliczania pisowców?
Chciałbym, nie? Na pewno jest to zdarzenie, które powinno obudzić Polaków. I no, jeśli nie obudzi to rządu Tuska, czy ogólnie szerzej koalicji 15 października, to znaczy, że będziemy mieć 4 zmarnowane lata dalsze. No 3 już tam, 3,5 powiedzmy. Nie? Ale co zrobią, to mówię w dużej mierze, tak samo jak w przypadku katolickich pedofili. Zależy od uświadomienia społeczeństwa. Zależy od przysłowiowego Twittera, dzisiaj to się nazywa X. Czy tam będzie masowy nacisk społeczny, że chcemy delegalizacji zbrodniczej partii PiS, że chcemy rozliczeń na twardo, nie na miękko, nie dogadywania się tak jak w Świdniku czy w Inowrocławiu, że już sobie pisowcy z platformersami koalicję zawiązują na szczeblu lokalnym. Chcemy rozliczeń na twardo. Jeśli ten głos od Polaków nie pójdzie, to rząd dalej będzie nic nie robił.
I w tym momencie też zachęcamy Was, żebyście podawali dalej nasz program na platformie X. Jesteśmy z hashtagiem IPPTV. Czekamy na Wasze głosy, bo my dzisiaj skupiamy się na temacie, dlaczego katolickie elity Polski ciągnie do Rosji. Przed chwilą powiedziałeś też mocne słowa, że być może sędzia Szmyt pojechał jako wysłannik Kaczyńskiego rok temu na Białoruś. No to w tym momencie przejdźmy do tego pytania właśnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego to środowisko ciągnie do Rosji? Tylko chciałam, żebyś na początku zdefiniował te katolickie elity, bo być może to tak brzmi trochę tajemniczo. Kogo masz na myśli?
Polityków katolickich oraz hierarchów katolickich.
Polityków katolickich, no ale politycy katolicy są w różnych partiach.
No i tu zdefiniowanie takie sztywne no jest trudne. No każda z tych formacji no, gdzieś się odwołuje, jeśli chodzi o te sprawy kościelno-duchowe. Nie? PiS odwoływał się na sztywno do elit katolickich. Jarosław Kaczyński mówił wyraźnie, że Polska może być tylko katolicka, że poza Polską, poza katolicyzmem jest tylko nihilizm. Nie? Pamiętacie tu takiego katolickiego polityka z Poznania, jak mu przepytywali Wróblewskiego. Nie? On teraz tam płacze, bo ma 4 tylko do Europarlamentu, czyli szans brak. No ale tak tam go PiS
wyrolował. Ale ta Unia Europejska taka zła, tak no, się pchają do Europarlamentu.
Ale słuchaj, Unia zła, ale euro to już nie takie złe. To nawet Szmyt wie. On tam na ruble nie liczył. Tylko tu myślę, że jakieś
PiS
niezłe.
Powinien zbojkotować te wybory.
No, żartujesz chyba. No, w każdym razie Wróblewski tak tu był u nas w programie. Ja go tak wprost zapytałem, no zobacz pan, co on, ten Kaczyński, opowiada o protestantach. On mówi, no nie, on tu zaliczył protestantów do katolików. Pamiętacie taką wypowiedź? Jarosław Kaczyński też przecież groził, że tam ręka wyciągnięta przeciwko Kościołowi zostanie odrąbana, tak jak Gomułka. No tam może innych słów trochę użył, ale ja to wiem na własnej skórze, bo przecież to pisowski rząd, pisowska prokuratura, to Kaczyński poszczuł mnie i wyciągnięte z brudnej skarpety zarzuty jakieś porobili. Proces to farsa. Możecie zobaczyć film, to wiecie, jak człowiek normalny zobaczy ten film, zobaczy tych sędziów, te zarzuty, tę panią prokurator, to myśli, że to jest jakaś ustawka, jakiś film, sitcom jakimś normalnie, sędzia Wesołowska Maria czy coś, nie? A to się działo naprawdę. Ja według władzy pisowskiej i dzisiaj platformerskiej jestem kryminalistą. Za to, że mówiłem prawdę o Rosji i komunistycznych Chinach i za to, co mówiłem o durnocie, zabobonie i szkodliwości wpływu Kościoła katolickiego na Polaków. To za to ja jestem kryminalistą. A zobaczcie, ten ksiądz, który zgwałcił przynajmniej 20 ministrantów, on se chodzi po wolności, jak wczorajśmy ustalili. A proces 4 lata trwał i zaczynają od początku. Mnie w 2 lata zrobili kryminalistą, szybko im poszło. Ha?
Polecamy film Skazany za Dudę i Kościół. Chojecki, kasacja. Pokażmy teraz krótki trailer tego filmu i wracamy za chwilę.
Tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję.
Że powiedziałem zjawa? To jest moje przestępstwo?
Utrzymuję zaskarżony wyrok mocy.
Jestem gorliwym katolikiem.
Wolę oglądać porno, niż słuchać Ewangelii.
To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych.
Ja zadzwonię do mojego adwokata.
Równie dobrze za chwilę powiecie, że ma być majtka.
Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno.
Nie wtargnęliśmy. Rozmawialiśmy z panią dyrektor. Zaprosiła nas do gabinetu. Nie wtargnęliśmy.
Link do filmu znajdziecie teraz na czacie i w opisie tego programu. Rzeczywiście, no teraz to sobie tak oglądamy jako film, ale to wszystko
to się działo
rok temu i w poprzednich latach za rządów
PiSu. Nie po 15
PiSu.
Października, gdzie już wiemy, że no, władza, myślę, że się tak nie zhańbi i czegoś takiego, jak ten proces by nie zrobiła, chociaż władza pisowska już szyła mi drugi proces i wtedy bym poszedł do więzienia jako recydywista. Bo to wiecie, to nie są zarzuty cywilne, że ja tam kogoś obraziłem. To są zarzuty karne, za które grozi sankcja więzienia, a ja byłbym recydywistą. Za to, że powiedziałem, że Jan Paweł II na podstawie filmu pana Gutowskiego, że widać było, że też krył pedofili. No, to za to miałem mieć kolejny proces o obrazę uczuć religijnych, bo podobno Jan Paweł II jest święty, katolicy się do niego modlą i kiedy powiem coś o Janie Pawle II krytycznego, no to obrażam uczucia religijne katolików, no bo on jest obiektem kultu religijnego. No tak załatwili nam dyskusję o historii ci bandyci z PiSu.
Także wróćmy jeszcze do tych katolickich elit, tak jak ciebie zrozumiałam, chodzi ci o katolickich polityków, katolickich hierarchów.
Ale też można dodać katolickich profesorów, historyków, publicystów i tak dalej, nie?
Ale tak jak ciebie rozumiem, nie chodzi ci o całą partię Prawo i Sprawiedliwość, nie wrzucasz do tego worka, czy...
W partii Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie wcześniej, zanim ona doszła do władzy, były różne skrzydła, można tak powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że na przykład było tam silne skrzydło Piłsudczyków, którzy wiedzieli, że Piłsudski walczył z hierarchią Kościoła katolickiego. Nie chcieli go pochować na Wawelu. Przecież była groźba, że wszystkich kleryków wezmą do wojska. No to wtedy dopiero Kościół katolicki uległ. Piłsudczycy, przynajmniej przynajmniej większość wiedzą, że Piłsudski był protestantem i sam opuścił Kościół katolicki, że rozumiał, że tak powiem, zagrożenie ze strony zdrajców, hierarchów katolickich, że oni służą albo Moskwie, albo Austrii i Watykanowi, a nie Polsce. Wtedy jeszcze Austrii i Rzymowi, trzeba powiedzieć. Watykan to dopiero od Mussoliniego dostali prezent. Hierarchowie katoliccy popierający faszyzm dostali właśnie państwo watykańskie już z nadania faszysty Mussoliniego. Także Piłsudczycy powinni to wiedzieć i oni stanowili ważną część tu w Lublinie. Piłsudczycy, kiedy widziałaś, to rozdawaliśmy naszą gazetę Idź pod prąd, która ostro jechała po kościele, to Piłsudczycy zacierali ręce po cichu tam w prywatnych rozmowach. Mam nadzieję, że to pamiętasz na Placu Litewskim przy różnych tego typu uroczystościach. Brali naszą gazetę jak woda. Także kiedyś PiS było dość szeroką partią, ale pod wodzą Kaczyńskiego i Ziobry stało się partią kruchty katolickiej. To Kaczyński oparł, ja zresztą mówiłem w 2017 czy 2018 roku, wtedy był ten wybór, kiedy już było widać, że Kaczyński skręca w kierunku
2017
w kierunku kruchty watykańskiej i będzie takim przydupasem hierarchów i zblatuje PiS z hierarchami katolickimi. Wcześniej oni zawsze na władzę, czyli wcześniej, wiecie, z Platformą hierarchowie katoliccy współpracowali z rządem PSL-PO, a nie z Kaczyńskim. Kaczyński nie miał wtedy tak bardzo lekko, ale się zblatował na sztywno i ja ostrzegałem w 2017 roku, że jeśli oprze całą formację na biskupach katolickich, to zniszczy siebie i Polskę. Żeby, mówiłem mu, zrób partię pluralistyczną, żeby właśnie były różne środowiska patriotyczne, bardziej liberalne, wolnościowe, konserwatywne, ale żeby to była szeroka formacja, coś na wzór partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych. To mówiłem, jest dowód, to jest nagrane. I Kaczyński wybrał zblatowanie na sztywno z Rydzykiem i biskupami.
Ale czy myślisz rzeczywiście te katolickie elity, tutaj no, głównie myślimy też jako liderze o Jarosławie Kaczyńskim, czy to są rzeczywiście tacy katolicy wierzący, przekonani do tego, że Kościół katolicki to jest coś najlepszego, czy to jest jakaś bardziej no, takie wyrachowanie z ich strony?
To jest jeszcze coś innego, bo w ogóle to od tego powinniśmy zacząć, że w człowieku wszystkie sfery myśli, poglądy i tak dalej zależą od tego, co on myśli o Bogu. Wielu ateistów tu powie, jak to? No wy też coś myślicie o Bogu, że go nie ma, nie? I od tego się zaczynają
jakiś,
wasze problemy.
Ja kiedyś jest byłem, jakiś rodzaj wiary.
Tak, ja kiedyś byłem ateistą przez dość długi czas, rozumiem to myślenie, szanuję i chętnie dyskutuję z ateistami, ale trzeba sobie zdać sprawę, że zresztą ty jako psycholog, to nie, te tematy nie są ci dalekie, że człowiek musi mieć jakiś taki fundamentalny punkt odniesienia, na którym buduje wszystkie inne poglądy. I tym punktem odniesienia jest stosunek do Boga. Czyli albo człowiek zna prawdę o Bogu, albo półprawdy o Bogu, albo same kłamstwa o Bogu. Rozumiem? No takie jest bardzo szerokie. Od prawdy do kłamstwa jest tu jeszcze szeroki spektrum różnej mieszaniny. Większość z nas to ma pomieszane w głowie na temat Boga prawdę i fałsz. Nie? Dlatego mówimy, weź do ręki Pismo Święte, żeby porządkować te swoje myśli, co jest fałszem, to odrzucać, a przyjmować tylko to, co jest prawdą, czyli zgodne ze Słowem Bożym. Nie? Czyli wszystko zaczyna się od myślenia o Bogu. Nie? I myślenie o Bogu kształtują rodzice i Kościół, tak można powiedzieć, później szkoła. Nie? Ale to się raczej dzieje już między 4. a 7. rokiem życia. Tu się te fundamenty psychiki dziecka i jego poglądów kształtują.
Taka pierwsza komunia.
O, nie pierwsza komunia, oni już wjeżdżają do przedszkoli, stąd chrzest, niemowląt. To tu bym tak bardziej powiedział. Komunia to jest już drugi etap plugawienia dzieci, także to jest, mówiliśmy i wczoraj i tak dalej, przecież ksiądz profesor Kobyliński powiedział, że to jest pogaństwo szkodliwe społecznie, analfabetyzm religijny i głupota. To ksiądz profesor, katolik powiedział o komunii.
To też nasi widzowie pisali, no skasowałby pierwszą komunię, ale już drugą chyba nie.
No właśnie, ale to odsyłam do wczorajszych programów, tośmy sobie fajnie i myślę dogłębnie o tym podyskutowali. Chcecie więcej, to pytajcie, będziemy z wami dyskutować w tym temacie. No ale wróćmy do tego, skąd się bierze to skrzywienie na Moskwę, bardziej skrzywienie na Azję tych większości elit w Polsce, nie? Trzeba podzielić, można powiedzieć, socjologicznie czy historycznie chrześcijaństwo na takie trzy kierunki. Pierwszy to jest ten kierunek wschodni, prawosławie. Drugi to kierunek środkowy, czyli katolicyzm. I trzeci kierunek zachodni, czyli protestantyzm. Nie? Każdy z tych kierunków, nie będę wchodził teraz w różnice teologiczne, interpretacje Biblii, ale jeśli chodzi o stosunek do państwa, to ma bardzo ciekawe różnice. Co cechuje kościół azjatycki, czyli kościół wschodu, prawosławny? Kościół jest instytucją służebną dla władzy. Car jest Bogiem, a kościół jego prorok, a cerkiew jego prorokiem, można tak powiedzieć, nie?
To jest takie na sztywno, czyli zblatowanie władzy z kościołem.
Podporządkowanie, nie zblatowanie. W prawosławiu jest zblatowanie z katolicyzmem dzisiaj, nie? Ale to zaraz powiem dlaczego. W prawosławiu jest podporządkowanie, jest władza cesarza, jak w Bizancjum, i tam właśnie ten bizantyjski kościół był podporządkowany, jego głową, można powiedzieć, był cesarz, i Moskwa, czyli trzeci Rzym, przejęła to z Bizancjum, i tam car jest, można powiedzieć, Bogiem, głową kościoła, a kościół jest takim prorokiem, czyli instytucją służebną dla władzy państwowej. Czyli w prawosławiu tam zawsze wszystko zaczyna się od cara. Kościół podporządkowany carowi. Nie? No i to wybrał właśnie ten Schmidt, nie? Że to poszedł w tę stronę. Kościół katolicki z kolei uważał, że on będzie carem. Nie? Że przez długie lata, długie wieki nawet w średniowieczu Kościół katolicki myślał, że wygra władzę świecką w Europie. Stąd były wojny między papieżem a cesarzem. Rozumiecie? Oni normalnie, papież miał swoją armię, cesarz niemiecki miał swoją armię i lutowali się. Który wygra? Raz wygrał jeden. Na przykład jak wygrał papież, to cesarz szedł do Canossy i chodził tam w dworze pokutnym z takim tam krzyżem czy z pochwą od miecza na szyi tam trzy razy wokół zamku i prosił o przebaczenie. No w końcu tamtego wrócił se do Niemiec i znowu armię tam zrobił, żeby tego papieża. I w końcu ta walka pomiędzy cesarzem a papieżem skończyła się wygraną cesarzy. To gdzieś oczywiście już przypieczętował ostatecznie Napoleon, zdobywając Rzym i tam prawie że aresztując papieża. To akurat Polak był tym oficerem, który miał papieża aresztować, no ale trochę mu rura zmiękła, bo to Polak, wiecie, katolik i tak pomimo tam, że różne szczytne idee tam wolnościowe tego, no to nie aresztował papieża, no ale to sobie możecie poczytać tam
tak,
w historii. Czyli na terenie dominacji kościoła katolickiego, a to mówimy też o Polsce, tu się wykształcił taki system mniej więcej przy współpracy, nie? Bo oni się najpierw bili, a później stwierdzili, że żadna strona nie wygra, zacznijmy się blatować, czyli współpracować. Nie? To jest trochę podobne do Moskwy, tylko że tam, widzicie, car jest nad, a kościół jest służebny, a tu są mniej więcej na równi. Nie?
Taka walka też o władzę.
Tak, ale ze sobą bezpośrednio współdziałają. Nie? I PiS doprowadził to zblatowanie katolicko-rządowe do najlepszej postaci, najlepszej, w sensie najdoskonalszej postaci, ale oczywiście diabelskiej, podłej, złej i tak dalej. Nie? To nawet niektórzy księża katolicy, między innymi ksiądz profesor Kobyliński, mówił, że to bardzo źle wpłynie na Polskę i na Kościół. Skompromituje Kościół katolicki to zblatowanie z PiS-em. No, chcieli to mieli, widziały gały, co brały.
I protestantyzm.
I protestantyzm. Protestantyzm to jest rozdział Kościoła od państwa. Nie, w katolicyzmie jest zblatowanie, nie? I oni ręka rękę myje. I grzechy kleru, że tak powiem, czyści prokurator pisowski czy ogólnie państwowy. Nie? W protestantyzmie jest rozdział. Mamy dwie sfery. To jest sfera kościelna. Oczywiście te sfery na siebie muszą wpływać. Nie? To tak jak ludzie w autobusie są niezależni, ale wpływają, bo na przykład oddychają tym samym powietrzem. Nie? Czyli wpływają na siebie. Nie? Śmierdzą i jeden musi wąchać drugiego. Ale ten postulat
akurat w ostatnich latach jest bardzo popularny w Polsce.
No tak. Dlatego mówię, że my idziemy wreszcie w kierunku zachodu, w kierunku protestantyzmu. I państwo wara do sterowania kościołem, ale z drugiej strony kościołowi wara od sterowania państwem. Wara to nie oznacza, że kościół na przykład nie mówi, nie kradnij, Tusk, nie kradnij. Znaczy on tam teraz to nie kradnie, nie? Tylko mówię, że taki postulat z Kościoła powinien iść, nie? Ale Kościół nie ma żadnej władzy, żeby ten postulat wykonać, nie? Do tego jeszcze, o ile systemy prawosławne to są systemy katolickie i prawosławne, systemy hierarchiczne totalitarne, czyli że jest jeden kościół, nie jest jedna cerkiew rosyjska, jeden kościół katolicki hierarchicznie do samego góry, od samego dołu do samego góry, kościołów protestanckich jest wiele. Czyli nie ma czegoś takiego jak kościół protestancki z jednym człowiekiem, który będzie się dogadywał z prezydentem czy z premierem, nie? To zbudowało potęgę Stanów Zjednoczonych. Ten model najlepiej się przysłużył ludzkości. I ludzie pragnący dobrobytu i wolności i sprawiedliwości z całego świata szli, do dzisiaj się pchają do Stanów Zjednoczonych.
Wróćmy jeszcze do tego wątku, bo teraz zarysowałeś taką perspektywę, te różnice pomiędzy prawosławiem, katolicyzmem a protestantyzmem, ale wyszliśmy od tego, czy
teraz
te katolickie...
Do pisowskiego UBA wracamy.
Czy te katolickie elity rzeczywiście takie są katolickie?
To, czy oni tam, wiecie, ile razy klękają na jedno kolanko, czy łapią tam opłatki jak Duda, nie, tam ślizgiem, czy szczupakiem, nie wiem, to w ogóle nie ma znaczenia. Chodzi o to, jaki oni mają pogląd na wolność, państwo i Kościół. Na wolność, państwo i Kościół. I tutaj ludzie Azji, czyli prawosławia, ludzie katolicyzmu rozumieją, że jednostka musi być podporządkowana państwu, zbiorowości jakiejś, nie? Czyli wolność jest limitowana, nie? Masz tyle wolności, ile ci da państwo, kościół, car czy cerkiew, nie? To jest myślenie właśnie totalniaków. Jeśli ktoś ma myślenie katolickie lub prawosławne, to tam nie istnieje pojęcie wolności jednostki, można tak powiedzieć, nie? Z kolei w protestantyzmie mówię, sam wybierasz piekło lub niebo. Nie Kościół, nie rodzice za ciebie wybierają piekło lub niebo. Ty sam wybierasz Jezusa jako swojego Pana, przez to wybierasz niebo, albo odrzucasz Jezusa, nie chcesz i wtedy wybierasz piekło, ale masz prawo tak żyć, masz prawo dokonać tego wyboru. To ty jesteś, można powiedzieć, najważniejszą osobą, bo to ty dokonujesz wyboru o swoim zbawieniu. I teraz taki wolny człowiek, który może wybrać Boga lub nie, może wybrać prezydenta lub nie. Rozumiesz, że to jest całkowicie inna istota wolności. Na wschodzie oni w katolicyzmie będą mówić, że jesteś wolny. Nie, no przecież weź dyskusję o wolności słowa. W Stanach Zjednoczonych ten mój proces, to oni nie wierzą. Nie? Amerykanie zwykli, ja mówiłem jednemu pastorowi, ale ja żyłem 2 lata w Polsce i tu jest prawo o bluźnierstwie? On w ogóle nie wiedział tego.
Ostatnio rozmawialiśmy z Czechami. Oni też nie mogą, uwierzyć. Ale z drugiej strony, kiedy no, na przykład ja rozmawiałam w ramach akcji Idziemy po wolność z Polakami, no to mówi, że jak obraził, no to dobrze, że został skazany. Jak obraził kogoś, to
oni
dobrze.
Mówią, nie można tak mówić. Nie? Na przykład, że dogmaty katolickie to bzdury. A ja się pytam, dlaczego nie można tak mówić? I oni nie wiedzą. Nie wolno i już.
No bo?
Bo nie wolno.
Ktoś został obrażony.
Nie. To nie. Bo nie wolno. Rozumiesz? Dla nich wolność daje Kościół lub państwo. To są niewolnicy mentalni. Nie? Dlatego politycy katolicy, czy elita katolicka nie rozumie wolności w stylu zachodnim, protestanckim. Rozumiesz? Mentalnie. Oni nie są tego w stanie pojąć. Można Dudę zawieźć razem z Kaczyńskim nawet do Nowego Jorku czy do Waszyngtonu i to tak jak wozić, no tam już nie będę, bo znowu prokurator może się jakiś jeszcze ten Ziarkiewicz czy jakiś jeszcze tam dostanie znowu moją sprawę i będzie, nie? Ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, bilety sprzedane, jak mówił sędzia w tym filmie, to zobaczycie. Sędzia powiedział, że jak ja bym sprzedawał bilety, to ja bym mógł te rzeczy mówić, a tak nie mogę.
Nie sprzedawaliśmy.
No dlatego mówię, że teraz szybko sprzedajmy, może jakoś do tyłu. Ale wróćmy do istoty. Zobaczcie, w pisowskim UBie nie ma pojęcia wolności. On rozumie wolność na zasadzie, ile państwo da. Nie? Czyli na przykład on może się opić, może sobie kupić piwo, nie? Grilla. On może babę zdradzić, bo to jeszcze pozwalają. On może się z chłopem przespać, nie? Tak jak spora część pisowców przecież, nie? Nie będę o tym szeroko opowiadał, ale to jest przecież tajemnica Poliszynela, a nawet nie tylko Poliszynela, wszyscy o tym wiedzą, że oni w rzeczywistości to zwalczają, a no, sami to robią. Czyli oni mają wolność ćpać, tam pić i parę rzeczy. I dla nich to wystarczy. To jest wolność na poziomie bydlęcia. Nie? I oni, im państwo i Kościół taką wolność daje. Rozumiesz?
Ale to też jest takie myślenie, że państwo oni, się zajmie tymi sprawami społecznymi, taką, Kościół się zajmie
bo tu jest jeszcze... I oni taką wolność dali temu swojemu elektoratowi. Rozumiesz? Będziesz miał na ćpanie, na piwko, tam na wsi to będziesz miał na piwko, bo tam ćpanie jeszcze może nie doszło wszędzie, nie? Będziesz miał na grilla, a tam z babą co robisz, czy z chłopiem, to nas nie obchodzi za bardzo. Postawimy tabliczkę strefa wolna od LGBT, a tam co wy robicie, to przecież w ministerstwie to tam od niektórych wiedzą, co tam się wyprawiało. Rozumiesz, nie? Że to jest tylko pozór, a tak naprawdę rób co chcesz. Ten film Polityka pokazuje, pamiętasz takiego polityka prawicowego, tam zdaje się taki jakiś ze Śląska chyba polityk.
Pięta,
nie? Był pierwowzorem tej fikcyjnej postaci, nie? Że on tu taki prawiczek, nie? Śpiewa tu tam piosenki patriotyczne i w hotelu sejmowym tu jakaś inna tam śpiewa, rozszumiały się wierzby płaczące i lądują w łóżku i gzią się tam, aż ich ostrzega Kamiński. Tam fajna rola tego Kamińskiego. Mówi, słuchaj, żebyś trypla nie załapał od niej, nie? Taka to katoliczka z chóru katolickiego tam ona wzięta, nie? Także to jest życie tych pseudoelit, bo oni, wiecie, dlaczego ja się tak denerwuję? Bo to idzie na konto Boga i Biblii. Bo wszyscy myślą, że katolicyzm ma coś wspólnego z chrześcijaństwem. I to jest najgorsze przekleństwo Polski, że do Polaków nie dotarło, że to jest diabelska instytucja, która niszczy ludzi i niszczy państwa i narody.
Pokazujesz Nowy Testament dla tych, którzy nas tylko słuchają. Możecie pisać do nas na sklep@izbopratu.pl. Z chęcią wam wyślemy Nowy Testament, ale też odnośnie tego, co wcześniej mówiłeś, to sobie tak pomyślałam, że to też jest w pewien sposób taki układ wygodny dla ludzi, bo ja sobie żyję jak chcę. Państwo załatwia te sprawy społeczne, socjalne, a Kościół załatwia kontakt z Bogiem, więc jakby ja też nie muszę chodzić w kontakt z Bogiem.
I jeszcze jest drugi aspekt. Pierwszy to jest ten, że oni nie rozumieją wolności. Drugi aspekt to jest, jak jest grono pijaków, jest jeden abstynent, to co się dzieje? Co wstępuje we wszystkich pijaków? Misja, żeby on się z nami napił, nie? No to zawsze na każdej imprezie. To jest tak zwany odruch stadny. Bo kiedy jeden lub dwóch najlepiej, a lub trzech robi inaczej niż reszta, idzie pod prąd, to co się dzieje z resztą? Oni zaczynają albo myśleć, albo mieć wyrzuty sumienia. A kiedy jest urawniłowka, tak jak ksiądz profesor mówił w sprawie pierwszej komunii, wszyscy idą, nikt nie dyskutuje, ruki po szwam, jak w partii sowieckiej, wtedy nie musisz myśleć. Wtedy traktujesz rzeczywistość jako oczywistą. Nie kwestionujesz rzeczywistości, nie myślisz samodzielnie, bo wszyscy tak robią. No to znaczy, że tak jest dobrze. I tak myśli przeciętny katolik. Przecież nie wiem, czy pamiętasz. Największy katolicki polski filozof, ten, co w Szwajcarii studiował.
Boheński.
Jan Maria chyba, tak? Czy Józef Maria? Józef Maria chyba. Józef Maria Boheński. Jan Maria to był jakiś inny, taki polityk pseudo-chrześcijański,
z Krakowa.
Czyli katolicki. Boheński... Człowiek wielkiego intelektu, samodzielnie myślący, wybrał katolicyzm, no bo tak było wygodniej, można powiedzieć, żeby tam spokojnie mógł tę swoją pasję filozoficzną uprawiać. I na koniec życia nagrał takie wideo, które raz tylko w Polsce w telewizji zostało pokazane i schowane. Do dzisiaj zniknęło, nie ma. Nikt nie ma kopii. Zobaczcie, jak ten system katolicki, mafia katolicka, jak sprawnie działa. To tak jak filmu Sowieci weszli do Polski, było tam przecież wiele kopii filmu o wojnie bolszewickiej. Nie ma do dzisiaj ani jednej. Zniknęło wszystko. bolszewicy zniszczyli wszystkie kopie filmu o zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej, polsko-rosyjskiej. Tak nienawidzili tego śladu. I podobnie z tym filmem księdza Bocheńskiego. On powiedział, przepraszam tych wszystkich ludzi, którzy patrzyli na mnie jak na autorytet, innych profesorów, innych ludzi, że ja jak dureń, no on tak tego nie powiedział, ja już to troszkę podkoloryfuję, chodziłem na procesję Bożego Ciała i wmawiałem wam, że to jest Bóg. On za to przeprosił i umarł. Nie? I raz to pokazano w telewizji, ktoś no, był na tyle. Oczywiście późno w nocy, nie? Tam gdzieś tak, po 23.
Jest ślad w ramówce, że ten
jest ślad
film
w ramówce, jest artykuł w Gazecie Wyborczej.
W 1995 roku też próbowaliśmy dostać się do archiwów TVP, ale no, niestety nie udało się, ale
do
wracając...
dzisiaj tego filmu nie ma. Nikt nie ma, chociaż były artykuły, były jakieś tam prace nawet. Jakiś doktor twierdzi, że ma, ale nie pokaże, nie? Także...
Poruszyłeś ważny wątek, że ten Sten, mówimy tutaj ogólnie tak katolickie elity, ale też to, co mówiła prokurator Wrzosek, że to, jakie mamy elity, no to jest wypadkowa polskiego społeczeństwa i że jednak dokładnie, skoro to funkcjonuje od tylu lat, no to jest przyzwolenie, jest to wygodne po prostu dla Polaków. No,
tak, tutaj tak. Trzeba no dlatego być... my mówimy o rewolucji duchowej. No patrz, mam tu książkę Łosiaka, rewolucja duchowa. No to to ruch oazowy próbował ksiądz Blachnicki. Przecież zamordowali go komuniści do spółki z częścią najwyższego kleru katolickiego. Przecież to już wiemy z tych śladów. Przecież ślady pomagał zacierać kardynał, no, czy jakiś tam arcybiskup, który przyjechał zacierać ślady. I do dzisiaj, zobaczcie, wyszło, że zamordowali księdza, PiS pozwolił uciec tej podejrzanej o morderstwo. Nie ma sprawy. O księdzu w ogóle ten wątek się raz pojawił, już później tylko my o tymśmy mówili, o tym... Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale to chyba ten Tuskulu, taki Piotr
Wojciechowski.
Wojciechowski, czy któryś mówił o tej roli tego księdza. Ciszkosza już nie ma, sprawy nie ma, nie? Także to, co może uratować Polskę, o czym marzył i ksiądz Blachnicki, i ja dalej marzę, i ty marzysz, i jeszcze następni, to jest duchowa przemiana na miarę rewolucji XVI wieku, czyli złotego wieku w Polsce, kiedy dotarła tu reformacja. Inaczej nie wyzwolimy się z katolickiego myślenia. Będziemy mieli ograniczone, tumanowate, sprzedajne, niemoralne elity. Będziemy mieli orientację na wschód, bo tym ludziom, tej katolickiej patoelicie, pasuje wschód. Bo jest silna władza, jeśli żyjesz dobrze z władzą, nic ci nie grozi, będziesz, najlepsze burdele są w Moskwie i tak dalej. Przecież nawet niedawno była sensacja, że tam dwóch parlamentarzystów z burdeli w Moskwie wyciągano tam w latach 90. To jeszcze do dzisiaj nie chcą powiedzieć ich nazwisk, ale to tylko pokazuje, jak ta pseudoelitka katolicka...
dlaczego katolickie elity ciągną na wschód? Bo jest silna, tak? I kolejne powody?
O tym jeszcze nie mówiłem, ale po pierwsze, oni nie znoszą wolności, bo oni chcą, żeby wszyscy myśleli tak samo.
Kto
im pasuje?
Znosi?
Katolickie elity. Czy człowiek o myśleniu katolickim, to tak jak pijak, nie znosi niepijących. Protestant patrzy, protestanci są od małego przyzwyczajeni do wielości. Bo praktycznie na jednej ulicy jest 3 kościoły protestanckie. Czyli w piaskownicy musiały się już bawić dzieci z różnych kościołów. Rozumiecie? Że tak zresztą Polska złotego wieku, jeszcze Polska przedwojenna w Piaskach, pamiętasz jak pani Krasnodębska mówiła, że bawiły się dzieci z różnych wyznań razem, nie? Dopiero jak przyszli endecy, czyli właśnie tacy pisowcy przyszli w 30-tych latach, to zaczęli dzielić, segregować, nienawiść wprowadzać, a potem przyszedł Hitler, nie? Także w protestantyzmie to, że inaczej myślisz, że ktoś drugi inaczej myśli od ciebie, jest rzeczą oczywistą. Jest rzeczywistą, bo człowiek ma prawo do najważniejszych wyborów. Jest Bóg i jest człowiek. Nie ma pośrednika. Nie ma kościoła, nie ma państwa. Jest Bóg i człowiek. A tu obok drugi człowiek, który ma takie samo prawo wybrać lub nie wybrać Boga. Rozumiesz? To jest kompletna rewolucja intelektualna, która do Polaków nie dociera. Bo u nas, jak nie pójdziesz do kościoła w niedzielę, to jeszcze tam mówię 30-40 lat temu. Co? Do kościoła nie poszedł?
No, teraz to się zmienia. Ostatnio rozmawialiśmy z góralami.
Heretyki jakiś!
Nawet górale mówią, że już po prostu
nie, no to się, no,
są
mówię,
pustki.
My już jesteśmy w tej rewolucji. Tylko my 40 lat pracujemy i czekamy na tę rewolucję. I przede wszystkim modlimy się o nią, nie? Także to, że już to jest, to ja się cieszę. Ja ci tylko pokazuję, skąd startujemy i gdzie jest elita katolicka. Czyli oni chcą, żeby wszyscy tak samo, oni nie rozumieją wolności. Im car nadaje wolność, albo ksiądz nadaje, czy tam papież, hierarcha nadaje wolność, nie? Czyli jakiś system ludzki. Dlatego oni lubią silną władzę hierarchiczną, nie? Dlatego nie rozumieją Zachodu, gdzie jest wolność, tylko oni rozumieją cara, gdzie jest zamordyzm, nie? To dla pisowców jest ideał. Przecież Kaczyński chciał wprowadzić zamordyzm. Już mu się prawie udało 90% dziennikarzy przekupić, nie? To te Suwarty i to wszystko, nie? No to jest właśnie sowiecki, katolicki ideał. Wszyscy myślą tak samo, jest jeden wódz, wodzu prowadź, jest jeden kościół, nie ma żadnej dyskusji, ruki po szwam i kopać doły i zasypywać, jak mówił Morawiecki.
Komentarz z czatu Dariusz Niedźwiecki. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Elity ciągną do Rosji czy Chin, bo od nich są łapówki. USA raczej łapówek nie daje. Tu chodzi o interes własny plus kwity.
Myślę, że nie tylko, nie? Pieniądze są tylko dodatkiem do tego. Pieniądze są, można powiedzieć, ostatnim elementem tego kuszenia. Ale wcześniej musi być ta fałszywa wizja Boga, człowieka i Kościoła. I państwa, można tak powiedzieć. Czyli wolności, nie? Bo wolność, no to jest właśnie ta sfera polityki, sfera państwowa. I katolickie elity, zobaczcie, tradycja z XVII-XVIII wieku. Chcieli pomocy na wschodzie. Widzieli prawosławie jako ratunek katolicyzmu w Polsce. Bali się wolności, bali się protestantyzmu, bali się Zachodu. I do dzisiaj to w elitach katolickich pozostało. Czyli mamy umiłowanie absolutyzmu carskiego, takiego samodzierżawia, nie? Mamy kompletne rozpasanie moralne, że deklaracje są, w ogóle nie idą ze zmianą życia osobistego człowieka i tendencje do urawniłowki, że wszyscy muszą myśleć jednakowo. Wtedy dopiero taki patokatolik czuje się bezpieczny, czuje się dobrze, jak do... i tak dalej.
Co byś odpowiedział na taki argument, że no Polska jest za słaba, żeby istnieć samodzielnie, no i musi się, że tak powiem, przykleić do jakiegoś silniejszego mocarstwa. No i akurat wybiera Rosję, ale to jest po prostu realizm, a nie jakieś umiłowanie Rosji.
No przecież jesteśmy w NATO, w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No to jest, wiecie, kiedy było za PRL-u, można by używać jeszcze jakoś tego argumentu, kiedy Zachód nas zdradził i praktycznie oddał nas w Jałcie, w Teheranie i w Poczdamie, oddał nas w Jasyr, w niewolę rosyjską, no to wtedy jeszcze można by usprawiedliwić takie myślenie, że no nie ma żadnej innej opcji, jakoś trzeba sobie zrobić gniazdko tu przy Rosji. No takie myślenie mniej więcej miał Gierek, nie? Chociaż Gomułka też tam trochę próbował wywalczyć samodzielności, także ci pierwsi sekretarze komunistyczni z czasów PRL-u, no oni tak rozumowali i próbowali tylko poszerzać dla Polaków tutaj jakiś zasób wolności, nie? Ale w momencie, kiedy Rosja ta bolszewicka upadła, kiedy my weszliśmy do struktur zachodnich, zarówno natowskich, jak i Unii Europejskiej, no to mówienie, że musimy się orientować na zbrodniczą Rosję, która pokazuje swoje prawdziwe oblicze w Ukrainie, gdzie gwałci kobiety, rozstrzeliwuje starców, porywa dzieci i tak dalej, no, że ktoś mówi, że my chcemy do takiej cywilizacji, bo tam będzie ład i porządek, no to w piekle może i będzie też ład i porządek.
Pokażmy to archiwalna wypowiedź generała George'a Pattona o tym, jaki mieć stosunek do Rosjan. Wracamy za chwilę.
Generał George Patton. Problem w zrozumieniu Rosjanina jest taki, że nie bierzemy pod uwagę faktu, że on nie jest Europejczykiem, ale Azjatą i dlatego myśli pokrętnie. My nie możemy zrozumieć Rosjanina bardziej niż Chińczyka czy Japończyka i od kiedy mam z nimi do czynienia, nie miałem żadnego szczególnego pożądania zrozumienia ich, poza obliczeniami, jak dużo ołowiu lub stali trzeba zużyć, aby ich zabić. W dodatku, poza innymi cechami charakterystycznymi dla Azjatów, Rosjanie nie mają szacunku dla ludzkiego życia i są synami, barbarzyńcami i pijakami. Dzisiaj powinniśmy powiedzieć Rosjanom, że mają iść w cholerę, zamiast ich słuchać, kiedy nam mówią, że mamy się cofnąć. To my powinniśmy im mówić, że jeśli im się nie podoba, niech idą w pizd... i wydać im wojnę. Niestety, niektórzy z naszych przywódców są po prostu cholernymi durniami i nie mają pojęcia o historii Rosji.
Pytanie, czy dzisiejsi przywódcy Zachodu mają pojęcie, kim jest Rosja?
Ja oczywiście dużo delikatniej i w dzisiejszych realiach mówiłem o zagrożeniu Chin, Rosji i komunistycznej, tej Korei komunistycznej północnej. To prokuratura pisowska postawiła mi zarzut tak horrendalny, obok tych innych zarzutów, że nawoływałem do wojny napastniczej z Koreą Północną. Naprawdę, to jest w aktach sprawy i to się możecie śmiać. Za to grozi chyba 3 lata więzienia i oni, ta prokuratura, prokurator Urban, tu do spółki z tym, jak on tam, Ziarkiewiczem czy jakimś Ziobrą, taki zarzut mi postawili. Nie? I podtrzymali go jeszcze, zdaje się, w drugiej instancji, chociaż nawet w pierwszej instancji sąd Pokulu, sędzia Pokulu, no to już ten zarzut no, wyrzucił do śmietnika, ale prokuratura się tu dzielnie nie poddawała. Rzeczywiście do czasu napaści Putina na Ukrainę to głupota królowała wśród polityków, głupota i agentura, tak trzeba powiedzieć, wśród polityków zachodniej Europy. Dzisiaj zobaczcie, no Xi Jinping przyjechał, no to gościł go Macron,
o to chciałam cię zapytać, że
który
my tutaj...
liczy, że tu zyska na współpracy z Chinami przewagę nad Niemcami, no i potem to już tylko sojusznik PiSu, czyli Orban i Serbia zdominowana
i Serbia.
Przez Rosję.
To o to chciałam cię zapytać, bo tutaj mówimy o tym wschodzie, o zagrożeniu ze strony Rosji, ale z drugiej strony no ktoś powiedział, no to alternatywa to jest Unia Europejska. A tu przecież po raz pierwszy od 5 lat do Europy zawitał Xi Jinping i spotkał się z prezydentem Francji w Paryżu. Tam również była obecna na spotkaniu Ursula von der Leyen. Także no widać, że ci europejscy przywódcy spotykają się z chińskim przywódcą. Więc czy to w ogóle jest jakaś, czy mamy jakiś wybór?
Nie, no oczywiście, że sytuacja geopolityczna jest trudna, ale to tak nie będę mocno dotykał tego tematu. Zobaczcie, Xi Jinping no, próbuje ratować, bo Chiny upadają gospodarczo w tej chwili, są w ogromnym kryzysie. Próbuje ratować, bo przecież on chciał budować ten jedwabny szlak nowy, czy tam jak się to szlak dobrobytu, nie wiadomo tam czegoś jeszcze. To wszystko się, że tak powiem, rozsypało. Sojusznicy się odwracają od niego. Tam jeszcze, tam przywódca Niemców jeździł niedawno też do Xi Jinping, ale już, żeby go zaprosić do Niemiec, to zobaczcie, już tego nie zrobił. To tylko Francja, która tu próbuje jakoś swoją małą politykę rozgrywać. No i państwa satelickie Rosji, czyli Serbia i Węgry. To pokazuje ogromną klęskę polityki rosyjskiej i chińskiej. I ja mam nadzieję na jeszcze większą klęskę, a za te słowa generał Patton został zamordowany przez szpiegów, terrorystów, no Putina, nie Putina, tylko wtedy Stalina. Także no, on pokazywał mądrość, jak trzeba było zakończyć II wojnę światową, że pójść dalej i wyzwolić Polskę, wyzwolić Bałkany, pokonać Rosję, która przecież zaczęła wojnę jako sojusznik Hitlera. Napadli na Polskę razem i razem powinni zostać ukarani. To mówił generał Patton. Został zabity, elity Zachodu poszły w kierunku zdrady Polski, w kierunku dogadywania się z Moskwą i trwa to do dziś. Mam nadzieję, że to, co robią dzielni, waleczni Ukraińcy, pokazuje całemu światu, jak z Moskwą rozmawiać.
I teraz oddajmy głos byłemu oficerowi KGB, Jurij Bezmienow, o tym, jaka jest jedyna ochrona przed komunizmem. To kilka minut jego wypowiedzi i przechodzimy już do końcówki programu, też do waszych głosów. Także zostańcie z nami. Cały czas też czekamy na wasze głosy. Dlaczego katolickie elity w Polsce ciągnie do Rosji? I wracamy za kilka minut.
Sowiecki naukowiec Szafarewicz, który nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią, jest informatykiem. Przeprowadził bardzo intensywne badania nad historią krajów socjalistycznych i komunistycznych, każdego kraju ze scentralizowaną gospodarką i hierarchiczną strukturą władzy. Odkrył, rzeczywistości nie odkrył, a zwrócił uwagę czytelników, że cywilizacja Mohenjo-Daro z początków państwa Indii, Egipt, państwo Majów, Inków czy kultura babilońska, wszystkie one upadły w momencie, gdy utraciły swoją religię. Po prostu rozpadły się i nikt już o nich nie pamięta. Zamierzchła przeszłość. Idee poruszające społeczeństwo i utrzymujące ludzkość jako społeczność istot ludzkich to inteligentni, moralni agenci Boga. Stany faktyczne, prawdy mogą stanowić wiedzę lub nie. Nawet najbardziej zaawansowane technologie i komputery nie są w stanie zabezpieczyć społeczeństwa przed rozpadem i ostatecznym wyginięciem. Czy kiedykolwiek spotkali Państwo kogoś, kto by poświęcił swoje życie, wolność dla prawdy takiej jak ta? To jest prawda. Nigdy nie spotkałem osoby, która powie: to jest prawda i jestem gotów, strzelaj do mnie. W obronie prawdy. Ale miliony oddały swoje życie, wolność, majątek, wszystko. Dla kogoś takiego jak Bóg, jak Jezus Chrystus. To jest zaszczyt. Niektórzy męczennicy umierali w sowieckim obozie śmierci. Umierali w pokoju ducha, w przeciwieństwie do tych, którzy krzyczeli: niech żyje Stalin, wiedząc doskonale, że wiecznie nie pożyje. Jest coś niematerialnego, co porusza społeczeństwo i co pomaga mu przetrwać. I vice versa. W momencie, w którym 2 razy 2 równa się 4, czynimy przewodnią zasadą naszego życia, naszej egzystencji. Umrzemy. Nawet jeśli to jest prawda i nie możemy udowodnić tego, możemy jedynie czuć i mieć wiarę. Tak więc obrona przed przewrotem ideologicznym jest dziwnie bardzo prosta. Nie trzeba strzelać do ludzi, nie potrzeba kierować pocisków, rakiet Pershing i Cruise w kierunku głównej siedziby Andropowa. Po prostu trzeba mieć wiarę i w ten sposób ochronić się przed przewrotem ideologicznym. Innymi słowy, nie staniesz się ofiarą przewrotu ideologicznego, nie staraj się być tą osobą z judo, która, starając się zmiażdżyć przeciwnika, zostanie złapana za rękę. Nie uderzaj w ten sposób. Uderzaj mocą siły duchowej i wyższości moralnej. Jeżeli nie ma tej mocy w nas, to jest czas na to, aby zacząć nad tym pracować, bo jest to jedyne dobre rozwiązanie. To wszystko.
To wszystko. Jak te słowa bezmienowa możemy dzisiaj zastosować do sytuacji w Polsce?
Dawno nie słuchałem tej wypowiedzi. Pamiętam ją sprzed wielu lat i cieszę się, żeście ją tutaj przywołali.
Podziękowania naszej ekipy.
Dla naszych widzów, ale to jest to samo, co powiedziałem na początku, że wszystko zaczyna się od twojej wizji Boga. Nie? To bezmienów mówi: wizja Boga, idee. Wizja Boga, idee te podstawowe na wolność, na państwo, na rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Od tego się wszystko zaczyna. Jeśli tu masz dobrze ustawione priorytety, fundamenty w kierunku prawdy objawionej, i tu zobaczcie, bezmienów jasno mówi: Bóg, Jezus Chrystus. Bóg, Jezus Chrystus, człowiek Rosji. Człowiek KGB, kiedy uciekł na Zachód, to mówi o protestanckich, biblijnych wartościach. Bóg, Jezus Chrystus, to jest fundament. Jeśli stracimy wiarę w prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, to cała nasza cywilizacja umrze, rozpadnie się, zapadnie się, zostanie pokonana przez jakąś żywotniejszą cywilizację. Zobaczcie na podwórku zachodniej Europy, co się dzieje z takimi lewakami, którzy odrzucili wartości chrześcijańskie, odrzucili Biblię. Na początku dzieci kwiaty, super, wolność, gdzimy się, ćpamy, wszystko wolno, nie ma żadnych reguł i tak dalej. A gdzie oni wylądowali po paru latach? Kobiety z burkami, chłopy dywaniki se rozkładają, nie? I tak dalej. Bo
niedawno pokazywaliśmy ateistę Dawkinsa,
który to
mówi,
widział
że woli chrześcijaństwo
już,
niż
słuchajcie,
islam.
Dawkins mówi, który walczył z chrześcijaństwem, już lepsze to chrześcijaństwo, bo islam idzie, nie? Po prostu islam jest silną religią państwową, wprowadza zamordyzm i prawo szariatu i do widzenia. I ci lewacy zachwycili się tym gdzieniem i różnymi takimi niby pseudowolnościami, a potem albo ze strachu, albo szukając porządku, przyjęli silną religię, czyli islam. Ratunek dla Zachodu to jest trwanie przy Jezusie Chrystusie. Dla niektórych będzie to powrót, a dla niektórych może to będzie odkrycie. Bo Jezus Chrystus wie, jak jest i mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos, zobaczcie, Jezus wie, że to ty musisz podjąć decyzję, że ty nie jesteś z urodzenia chrześcijaninem, z myślenia chrześcijaninem, że ty być może szukasz, ale jesteś jeszcze bez Jezusa. List do Efezjan pięknie to pokazuje, drugi rozdział. Byliście bez Boga, samotni na tym świecie. A teraz jesteście domownikami, rodziną Boga. Bóg jest waszym tatusiem. I Jezus mówi do każdego człowieka myślącego, oto stoję u drzwi i kołaczę, u drzwi twojego serca, twojego świata, można tak powiedzieć. Jeśli kto posłyszy mój głos, czyli Jezus mówi, Jezus pokazuje, Jezus apeluje, ale ty musisz zrobić ten jeden krok. Jezus mówi, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, a to Jezus mówi, wtedy wejdę i będę z tobą na zawsze. Razem będziemy imprezować. Sprawdź sobie, jak nie wierzysz. Apokalipsa 3:20.
Sprawdźcie sami, to może być też przełomowy moment dla waszego życia. Też tych, którzy dzisiaj się zgłoszą do naszego maila, wyślemy wam darmowo książkę Rewolucja Jezusa. Dzisiaj akurat rozmawiamy, tak wyszło, o rewolucji Jezusa w Polsce. Piszcie na adres kontakt@inspodprat.pl. Mamy też ciekawy głos, taki trochę apokaliptyczny. Rafał Karkosz, taka wola Boga. Kościół ma zostać wielką prostytutką, no to z kim ma to robić, jak nie z komuchami chińskimi i rosyjskimi?
Tak, to jest oczywiste, że wizja Kościoła katolickiego i Azji jest taka sama. Dlatego już, nie wiem, ponad rok temu przygotowaliśmy taką ulotkę papież Putina. Przecież Watykan, czyli Kościół katolicki, każdy katolik jest obowiązany posłuszeństwo papieżowi, wybrał Azję, wybrał Putina. I o tym mówił też ksiądz profesor Kobyliński, że dominującą ideologią Watykanu nie jest chrześcijaństwo, tylko marksizm. Mamy też gdzieś tę wypowiedź księdza profesora, jeśli byście znaleźli, to możemy pokazać. Oni już dawno zdradzili ideały Biblii Jezusa Chrystusa. Oni wybrali Azję, wybrali materializm. O tym mówi MRUN, który mówi, że wybrali miliardy dolarów łapówek od Xi Jinpinga i już służą Azji. Nie? Także jeśli nie chcesz służyć Azji diabłu, no to opuść Kościół katolicki. To jest proste jak 2 razy 2. Tu Bezmienow używał tej formuły. Tylko, że to wymaga odwagi. I teraz pytanie. Czy masz odwagę pójść za Jezusem? Czy będziesz płynął z prądem, jak, wiesz co, my mamy na naszej gazecie, zdechłe ryby płyną z prądem, żywe, zawsze pod prąd.
Mi się wydaje, że to też jest dobry moment, żeby zostawić was z tym pytaniem, bo tutaj każdy... Decyzja każdego człowieka się liczy. Tutaj nikt, Kaczyński czy żaden inny,
nawet Tusk
nie podejmie za nas tej decyzji. Na koniec pokażemy wam skrót naszej animacji. Papież Putina, niestety wciąż jest to aktualne. Ja chciałam tylko zapowiedzieć jeszcze na dziś o 15 wieczorek przy mikrofonie porozumienie ponad podziałami czy handel stanowiskami w Świdniku. Zapowiada się ciekawie, a o 18 dogrywka będzie o tym, co dzisiaj dzieje się w Sejmie. Tam jest nasza ekipa i mamy też informację, że nadal można przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch pod warunkiem złożenia korekty zeznania podatkowego do końca maja. Taka informacja na grafice, znajdziecie szczegóły, także cały czas można przekazywać te pieniądze na naszą młodzieżową fundację.
Czas rozliczeń się skończył, ale jest jeszcze miesiąc na złożenie korekty, także do końca maja, kto czy nie wiedział, czy zapomniał o tym, że może ze swojego zeznania podatkowego część pieniędzy przeznaczyć na Fundację Twój Ruch, która współdziała z telewizją Idź Pod Prąd już od dawna. W rzeczywistości to młodzież z tej fundacji była pierwszymi, można powiedzieć, tymi inicjatorami telewizji Idź Pod Prąd. Może to jeszcze zrobić w tym miesiącu do końca, składając prostą korektę tego zeznania do podatku dochodowego.
Jeśli chodzi o wsparcie telewizji Idź Pod Prąd, to w zeszłym miesiącu, w kwietniu, było to 831 wpłat. Bardzo dziękujemy wszystkim wspierającym telewizję Idź Pod Prąd. Dzięki wam możemy funkcjonować, ponieważ nie bierzemy żadnych dotacji od państwa.
Nawet na tak zwaną fotowoltaikę nie braliśmy dotacji. No tak tam wyszło, wielu tam bierze. No my jako Kościół, nam nie przysługuje, gdybyśmy byli Kościołem katolickim, te budynki są zarejestrowane na Kościół, no to nam nie przysługuje. Gdybyśmy byli katolicką parafią, to by było całkiem inaczej, ale też z pieniędzy, którymi dzięki wam dysponujemy, dołożyliśmy część też własnych, założyliśmy tę instalację. Chcielibyście wesprzeć ten projekt, bo to nam obtani troszeczkę funkcjonowanie. Koszty eksploatacyjne nam spadną, tak szacujemy, między 5 a 10 tysięcy, także jest to znaczna kwota w naszym budżecie. Za instalację zapłaciliśmy około 90 tysięcy. Jeśli chcielibyście wesprzeć nas w tym, to bardzo o to proszę.
Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Możecie również nas wspierać przez kanał Idź Pod Prąd na YouTubie. Tutaj nowość. Jeszcze tylko powiem, że wątek Machlojek w Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, mam nadzieję, że poruszymy o godzinie 18, a ja wam dziękuję za uwagę, że byliście z nami do końca na żywo. Zachęcamy was też do dalszej dyskusji w komentarzach, bo oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu.
No to jest najważniejsza dyskusja, która powinna się toczyć wśród ludzi myślących w Polsce, a toczy się chyba tylko w telewizji Idź Pod Prąd, nie? Dlatego cieszę się, że mamy taki przywilej być, można powiedzieć, takim pionierami pod prąd, ale zapraszamy was też, żebyście o tym myśleli, żebyście włączali się w tę dyskusję, żebyście włączali się w mediach społecznościowych, też pokazywali ten program innych, bo zobaczcie, że to człowiek, który dla wielu antykomunistów był naprawdę takim odkryciem, czyli właśnie Jurij Bezmienow, dawny pułkownik KGB, który pokazał właśnie, jak pod względem ideologicznym Rosja rozsadza Zachód, i to widzimy te skutki. Przecież to, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych.
A najbardziej właśnie to samo powiedziałam, w Stanach Zjednoczonych.
To, że kościoły protestanckie utraciły swoją taką żywotność, to jest zasługa agentury Kremla i Moskwy, i Pekinu, przecież tam masowo. Pani Hania Shen niedawno pokazywała, jak tysiącami Chińczycy przechodzą przez granicę amerykańsko-meksykańską, czyli protestancko-katolicką, można tak powiedzieć w pewnym uproszczeniu, ale niewielkim. Zostawiają wszystkie dowody tożsamości, tam są tysiące sterty tych chińskich dowodów tożsamości, i z taką no-name tożsamością wchodzą do Stanów Zjednoczonych i rozwalają ten protestancki system państwowy od środka. Także o tym mówił Bezmienow, to się dzieje. Tu były takie eschatologiczne też głosy. Nie wiemy, w jakim okresie historii żyjemy, czyli nie wiemy, że czy Jezus przyjdzie za rok, dwa, czy jutro. Wiemy, że przyjdzie wkrótce, ale my mamy tak żyć, tak mieć ręce urobione robotą dla Niego, żeby nas zastał przy pracy, a nie czekających, czy bezczynnie, czy wręcz zajmujących się głupimi sprawami. No to do roboty.
Do roboty. Czekamy też na wasz kontakt osobisty z wami. W międzyczasie mamy wsparcie. Super czat Jola Mandera. Bardzo dziękujemy za wsparcie. na żywo, tak jak mówiłeś, żyjemy w ciekawych czasach, wszystko się zmienia, ale pokazywałeś na Biblię i dzięki Bogu Biblia się nie zmienia.
Cieszę się, że dzisiaj nie było jakichś takich nowych tematów i że mogliśmy cały program poświęcić właśnie takim fundamentalnym zagadnieniom. To jest mój konik. Kornelia, też chyba to lubisz, mam nadzieję. Tak. Jeśli wy lubicie, no to piszcie do nas. Chętnie zrobimy czy jakąś dogrywkę, czy kolejny taki program, ale no chciałbym zmierzyć się też z waszymi głosami, pytaniami. To wtedy, myślę, będzie łatwiej nam mówić o tym, co akurat jest teraz jeszcze konieczne do sprecyzowania, co jest niejasne, co jest być może jakaś niekonsekwencja w tym, co mówimy. Oczywiście są też przecież jeszcze inne aspekty tego umysłu katolickiego niewolnika, nie? No bo to się z różnych perspektyw na to patrzy. I ten człowiek sowiecki, człowiek inkwizycyjny, homo sovieticus, no różne, to jest właśnie to wszystko, ja to nazywam katopatokomuna, już tak, żeby dzisiaj takim trochę pismem obrazkowym pokazać, o co chodzi. Dopóki nie dorobimy się nowej elity, wychowanych na nowym fundamencie prawdy o Bogu, dopóty będzie nami rządziła kato, pato, komuna w różnych wersjach partyjnych.
Duże wyzwanie, zadanie, ale nie jesteśmy tym przerażeni, bo nie jesteśmy też sami w tym wszystkim. Dziękujemy, że nas wspieracie, oglądacie i podajecie dalej. Presja społeczna ma sens. My się widzimy już o godzinie o 15 i o 18 live Sejmu. Jesteśmy ciekawi, co tam porabia redaktor Cezary Kłosowicz. Także do zobaczenia. Śledźcie nasze media społecznościowe. Dziękuję za uwagę.
Do zobaczenia.
Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny papież, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie, udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po 2 miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego. Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa. Przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa. Brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami. Działacz demokratyczny z Hongkongu, Elmer Yuen, ujawnił na antenie telewizji Idź Pod Prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek od komunistycznych Chin. W zamian papież Franciszek 2-krotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu. To tylko niektóre przejawy działalności głowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ten Kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce. Czas na Twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka, chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie. Czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy Kościół? Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Kontakt @mega